serdecznie wszystkich Was, bracia i siostry, witam. Zapewniam, że nie będzie tak długo, bo dziś mamy krótszy temat. Modlitwa Jezusa. Wiemy już, bracia i siostry, że Bóg nieustannie czeka na spotkanie z nami. Wiemy, że chce przemieniać nasze życie. Wiemy też, że wiele takich jest rzeczy, które mogą nam to spotkanie utrudniać. Ale mimo to chcemy podejmować trud odpowiedzi na Boże zaproszenie. Dziś chcemy usłyszeć, jak Chrystus, stając się człowiekiem, przybliżył nas do Ojca. Chcemy poszukać odpowiedzi na pytanie, dlaczego, jak, gdzie i kiedy modlił się Jezus. A wszystko po to, aby poznając modlitwę Jezusa, wpatrując się, jak On to robił, kiedy to robił, jednocześnie zachwycić się i poczuć potrzebę trwania w nieustannej relacji z Panem Bogiem. Zaczniemy od Starego Testamentu. Po wyjściu Izraela z niewoli egipskiej Bóg polecił Mojżeszowi, aby ten wystawił święty przybytek dla Boga. Starotestamentalna świątynia dzieliła się, najkrócej mówiąc, na trzy części. Pierwsza część to był dziedziniec zewnętrzny, dostępny dla wszystkich ludzi. Potem miejsce święte, do którego dostęp miał tylko kapłan, i miejsce najświętsze, zwane Świętym Świętych, gdzie przechowywano Arkę Przymierza, gdzie wchodził tylko arcykapłan i to raz do roku. Dlaczego wspominam o świątyni? Bo cały kult starotestamentalny skupiony był wokół świątyni, a odwieczny i święty Bóg był dla człowieka niedostępny. Nie był na wyciągnięcie dłoni, nie był tak blisko. U proroka Izajasza czytamy: tak bowiem mówi wysoki i wzniosły, którego stolica jest wieczna, a imię święty. Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tknąć życie w serca skruszone. Bóg wychodzi naprzeciw człowiekowi, ale jest generalnie daleko. Dopiero w Chrystusie zostały zniszczone wszelkie bariery odgradzające człowieka od Boga Ojca. Mateusz zanotował: a oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół. Ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Dlaczego od tego zaczynam? Dlatego, że warto sobie uświadomić, że wszystko się zmieniło wraz z przyjściem Chrystusa na ziemię. Chrystus zmienia prawo w jakimś znaczeniu. To już nie jest droga jednokierunkowa. Bóg, człowiek. To już jest droga dwukierunkowa. Człowiek, Bóg, Bóg, człowiek, człowiek, Bóg, Bóg, człowiek. W Chrystusie możliwe staje się spotkanie z Bogiem tutaj na ziemi. Jakby tego było mało, dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa mamy nie tylko swobodny dostęp do Boga, ale mamy Go 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, nie tylko raz do roku, jak było to w Starym Testamencie. To jest bardzo ważne, bo to daje nam również fundament do tego, aby się modlić. I wiedział o tym bardzo dobrze Jezus, bo On się modlił. Modlił się właśnie dlatego, po pierwsze, bo wiedział, że jest cały czas w relacji ze swoim Ojcem. Modlitwa jest relacją. Chciejmy i uświadommy sobie to, że nasze życie ma być ciągłą relacją z Panem Bogiem. To po pierwsze. Po drugie, dlaczego Jezus się modli? Bo tęskni i pragnie. Tęskni za swoim Ojcem, co jest normalne, naturalne. Przecież łączy ich miłość, ale też i pragnie być w tej relacji nieustannie. Jest w nim niezwykłe pragnienie w Jezusie, by rozmawiać z Bogiem, by spotykać się, by wspólnie spędzać czas. Kiedy patrzymy na Jezusa namalowanego przez ewangelistów, to właśnie takim Go widzimy. Ponadto Jezus zna hojność Boga Ojca, niezmierzone łaski, którymi Bóg Ojciec obdarza. Dlatego też modlitwa, to już też wiemy, mówiliśmy o tym na poprzedniej konferencji, jest czasem przyjmowania tej łaski. Jezus więc tęskni, pragnie, a jednocześnie ta tęsknota i pragnienie realizuje się poprzez przyjmowanie łaski. Łaska Boża jest jak deszcz, który użyźnia glebę. W czasie suszy my wiemy, że rolnik, nawet gdy deszcz nie pada, tę ziemię przekopuje. Stara się ją użyźnić, jak ma to i podlewa uprawy w miarę możliwości samodzielnie, nie tylko po to, by je utrzymać przy życiu, ale również po to, aby ziemia była w stanie przyjąć wodę, kiedy spadnie deszcz. Gdyby tego rolnik nie robił, to ziemia spieczona, zbita, sprawi, że woda po niej po prostu spłynie, nie wsiąknie do środka. Stąd też nieustanna modlitwa, życie w tej nieustannej modlitwie jest ciągłym użyźnianiem gleby naszego serca. Łaska Boża wsiąka w nas, mówiąc obrazowo. Jezus był tego świadomy, dlatego też nie tylko tęsknił, nie tylko pragnął, ale ciągle realizował tę tęsknotę i pragnienie, aby być z Bogiem Ojcem w relacji. Stąd też wytrwała modlitwa pozwala nam przyjąć Bożą łaskę. Jezus przez modlitwę przyjmuje Bożą łaskę. I po trzecie, dlaczego Jezus się modli? Ponieważ w ten sposób realizuje plan zbawienia. Jezus przyszedł na świat w konkretnym celu. Przyszedł odkupić człowieka. Modlitwa jest elementem wcielania tego planu w życie. Jezus, czerpiąc łaskę i siły do realizacji tego planu, będąc w relacji z Bogiem Ojcem, ciągle idzie we właściwym kierunku i czyni to, co ma czynić, czyli pełni wolę swojego Ojca. To jest trochę tak, jak przy wykonywaniu jakiegoś bardzo, bardzo ważnego zadania. Potrzeba wtedy pewnej współpracy i pewnego zaufania. Na przykład lądowanie samolotu albo w ogóle lot. Pilot nie może zdać się tylko na siebie. Musi liczyć na kogoś, kto jest na ziemi, na kogoś, kto go naprowadza, na kogoś, kto mu coś powie, że tak albo inaczej. Bo czasem są warunki tak trudne, tak ograniczona widoczność, dlatego musi ufać wieży lotów, aby cel został osiągnięty, aby szczęśliwie wylądować. Niezbędna jest współpraca. I tak też jest w modlitwie. Jezus współpracuje z Bogiem Ojcem, dlatego modli się, realizując plan zbawienia. Tak samo i ja, i ty, każdy z nas, tak samo jak Jezus, jesteśmy na tym świecie w bardzo konkretnym celu. Każdy z nas ma ten cel, może podobny, ale nieco inny. Realizujemy go wśród innych ludzi, chociaż też i razem. Tworzymy różne więzi. To jest jakiś cel. Jesteśmy tam potrzebni. I w tym, co robimy, mamy też realizować Boży plan zbawienia. Stąd też tak bardzo potrzeba trwałej, wytrwałej modlitwy, aby przyjmować Bożą łaskę. Kiedy Jezus się modli? Idźmy dalej. Jezus każdego dnia miał mnóstwo obowiązków do zrobienia, podobnie jak każdy z nas. Pomyśl teraz, drogi bracie, droga siostro, o swoich codziennych obowiązkach, o tym, co każdego dnia musisz zrobić. Jest tego na pewno wiele. I czasem czasu nam brakuje. A teraz zobaczmy, czym na co dzień zajmował się Pan Jezus. Wybrałem jeden fragment z Ewangelii świętego Marka, pierwszy rozdział, wiersze od 21 do 35. Przyszli do Kafarnaum. Zaraz w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się jego nauką, uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić? Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego, a wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne. I wnet rozeszła się ta wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. Zaraz po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On podszedł do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. Gorączka ją opuściła, a ona im usługiwała. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do niego wszystkich chorych i opętanych i całe miasto było zebrane u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ wiedziały, kim on jest. Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił. Nad ranem, czyli miał pełne ręce roboty, miał co robić, a jednak z modlitwy nie zrezygnował. Popatrzcie, ile robił. Jezus był w synagodze, nauczał, wypędzał złe duchy, poszedł do domu Szymona i Andrzeja, uzdrowił jego teściową. Przynosili do niego chorych i opętanych z całej okolicy. Czy możemy sobie to wyobrazić? Całe miasto było zebrane u drzwi i nie dało się ich tak po prostu odprawić. A on uzdrowił wielu, a nad ranem wstał na modlitwę. Podobnie jak każdy z nas. Wcale nie miał Jezus więcej czasu niż my. I takich fragmentów warto jeszcze sobie w domu, w Piśmie Świętym poszukać. Jezus pokazuje, skąd czerpać. Czyli wskazuje nam na źródło. Karmi się modlitwą, rozmawia z Ojcem. I kiedy uzdrawia, i kiedy podejmuje ważne decyzje, i kiedy przeżywa trudności. Im więcej działania, tym więcej modlitwy. Przypominamy sobie matkę Teresę z Kalkuty. Pierwsza konferencja. Siostry, jej współsiostry przyszły prosić ją o to, żeby skróciła nieco modlitwy, bo mają tak dużo chorych, że nie są w stanie wszystkich opatrzyć i do wszystkich pójść. I co matka Teresa zrobiła? Dołożyła jeszcze jedną godzinę adoracji wspólnej. I wcale na tym źle nie wyszły ani siostry, ani ona, ani ci, do których byli posłani. Idźmy dalej. Kiedy Jezus się modlił? No właśnie, już wiemy, że nad ranem, bo to przed chwilą usłyszeliśmy. Ale modlił się też całą noc. Jezus miał swoją godzinę, czyli swój czas. Jezus oddaje Bogu najcenniejszy czas. Nie ten, który mu zbywa, ale najcenniejszy. Daje mu noc. Nad ranem, kiedy chce się spać, on idzie wcześniej, aby się modlić. Często powtarzamy, aby oddać Panu Bogu wszystko, aby ogłosić Go Panem swojego życia. Rzeczywiście, i często to robimy. Być może tę decyzję już wszyscy albo wielu z nas ma za sobą, ale popatrzmy, czy oddaliśmy Mu swój czas. Panie Boże, jestem cały Twój. Jak przychodzi co do czego, nie mam czasu na modlitwę. Też tak bywa. Mówiłem na poprzedniej konferencji, jak raz czy drugi odpuściłem sobie brewiarz. Pamiętacie? I no właśnie, to było na początku kapłaństwa, nie dawałem rady, było to w czasie kolędy, szkoła, grupy, 2-3 razy mi się to zdarzyło i było to do niczego. Kiedy zacząłem się modlić, kiedy zacząłem tracić czas dla Boga. Tracić czas dla Boga. Popatrzcie, kiedyś was pytałem na początku o kogoś, kogo bardzo lubisz, kogoś, z kim lubisz przebywać czas. Jak kogoś takiego mamy, to czas nam po prostu płynie. Mija godzina, dwie, trzy, nawet nic ważnego się nie dzieje. O, jak ten czas szybko leci. Ale jak kogoś nie lubimy, to choćbyśmy mieli ważne zadanie do zrobienia, to już po pół godziny mamy dość. Zdarza się tak? Jest tak. Coś podobnego jest tutaj. Oswoić się z Panem Bogiem do tego stopnia, żeby chcieć tracić dla Pana Boga czas. Dopóki nie nauczę się tracić czasu dla Boga, nie zacznę się modlić. W przeciwnym razie nawet krótka modlitwa może stać się udręką i wtedy to jest walka. Nie wstanę, jednak nie, a może potem, a zostawię to na później, a później to mi się już chce spać. Idźmy dalej. Miejsce. Gdzie się Jezus modlił? Czytałem fragment Marka na początku albo przed chwilą i tam już dużo w tym fragmencie jest. Między innymi udawał się na pustynię, na miejsce pustynne. Udawał się na górę, na miejsce odludne. Jezus nie tylko miał swoją godzinę, ale miał też swoje miejsce. Chciałbym przez chwilę się skupić na pustyni, na tym miejscu odludnym, pustynnym. Bo możemy na tę pustynię popatrzeć najpierw jako miejsce odpoczynku. Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych. Całe miasto było zebrane u Jego drzwi. I Jezus nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, wstał i udał się na miejsce pustynne. I tam się modlił. Uderzający jest kontrast tych wierszy w tym fragmencie. Wieczór, poranek. Całe miasto u Jego drzwi, samotność. Miasto, miejsce odludne. Po zachodzie słońca, przed świtem. Ewangelista w jakiś sposób pragnie nam podkreślić symbolikę pustyni jako miejsca wyciszenia, spokoju, odpoczynku. W innym miejscu Ewangelii Pan Jezus uczniów wysyła. Idźcie sami osobno na miejsce pustynne, wypocznijcie nieco. Osobno idźcie. Miał swój czas, miał swoją godzinę, miał swoje miejsce. To miejsce odosobnienia jest nam też potrzebne, abyśmy mogli też odpocząć na modlitwie. Pustynia jest też miejscem cudów. Rozmnożenie chleba ma miejsce na pustyni. W Starym Testamencie manna zesłana Izraelitom, woda wyprowadzona ze skały przez Mojżesza, przepiórki, to wszystko dzieje się na pustyni. Warto spojrzeć na pustynię jako miejsce cudów. Bóg może wszystko. Gdy Bóg przemówi, wtedy dzieją się cuda nawet tam, gdzie wydaje się, że już nic nie urośnie i nic nie może się stać. Pustynia to miejsce odludne, miejscem odpoczynku, ale i miejscem cudów. Taki film jest o modlitwie. Uciekł mi teraz tytuł tego filmu, ale zapewne go niektórzy z nas widzieli. Kobieta, która ma ten swój pokoik, w którym się modli i przypina modlitwy na ścianie. Za tych. Dzieją się cuda. Ta modlitwa gdzieś do Pana Boga dochodzi i wraca. Pustynia, po trzecie, jest miejscem szczęścia. To nawiązanie w jakim znaczeniu chciałbym odnieść do Adama i Ewy. Kuszenie, owszem, ale kiedy Jezus jest na pustyni, kiedy Duch wyprowadza go na pustynię, kiedy 40 dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana, kiedy żył tam wśród zwierząt, aniołowie mu usługiwali, Jezus tę próbę przechodzi. Zmienia pustynię w raj. Żyje pośród zwierząt, żyje w harmonii ze światem, aniołowie mu usługują. Jest to obraz stanu szczęścia, raju. To się nie zdarza tak na co dzień. Potrzeba nam wyjść na pustynię, aby spotkać się z Panem Bogiem, wyjść poza swoje sprawy i trudności, aby doświadczyć szczęścia. I to jest chyba najtrudniejsze z tego wszystkiego, żeby wyrwać się ze swojego świata i pójść na tę pustynię. Takim czymś mogą być rekolekcje, takim czymś może być jakiś wyjazd, ale takim czymś może być też godzina adoracji przed Najświętszym Sakramentem, czy nawet pół godziny, tyle, ile mi starcza sił. A do tego za chwilę jeszcze dojdziemy. Jak się Jezus modlił? Idziemy dalej. Jak się Jezus modlił? Wiemy już kiedy, gdzie, wiemy, że miał swoje miejsce, swój czas, a jak się modlił? Najpierw modlił się jak syn. Najpierw modlił się jak syn. Panie, naucz nas modlić się. A wy módlcie się tak. Ojcze nasz, Abba, tato, tatusiu. To wyraz dziecięctwa Bożego, wyraz poddania, posłuszeństwa, zależności, zaufania. Jezus modli się jak syn, jak dziecko. Podkreśla, że to jest Bogu miłe. Wysławiam Cię, zapisał ewangelista Mateusz słowa modlitwy Jezusa. Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś to przed mądrymi, roztropnymi, a objawiłeś tym, którzy są jak małe dzieci, prostaczkom. Tak, Ojcze, bo tak się Tobie spodobało. Postawa dziecka. Na modlitwie chcemy przyjąć postawę dziecka, bo postawa dziecka to jest postawa gotowości na przyjęcie daru. Zauważmy, że dziecko często wyciąga rękę po coś, często coś chce, rzadziej daje. Cieszymy się, jak nam coś przynosi, daje, ale generalnie częściej wyciąga rękę po coś, daj. O, po to ma dorosłych w końcu. My mamy w tej postawie dziecięctwa wobec Pana Boga być też tymi, którzy chcą przyjąć dar. Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Jezus jako Syn przyjmuje ten dar i przypomina, abyśmy i my, jak dzieci, stali się otwarci na dary, które możemy od Ojca przyjąć. Jaka dalej jest jeszcze modlitwa? Jak się Jezus modli? Jak Syn? Ale modli się też spontanicznie. Modli się spontanicznie, nie jako jakiś obowiązek, nawyk, ale potrafi w każdej chwili, w różnych chwilach wzywać Ojca, z Nim rozmawiać. Jezus uczy nas różnych form modlitwy, pozwalając jednocześnie nam na właśnie spontaniczność, na taką wolność w rozmowie z Bogiem Ojcem. I to właśnie Jezus uczy nas takiego doskonałego uwielbienia Boga w Jego przymiotach, w całym stworzeniu. Wysławiam Cię, Panie Ojcze, Panie nieba i ziemi. I wiele takich słów moglibyśmy znaleźć, kiedy Jezus uwielbia Ojca swego, uwielbia Go w stworzeniu i uczy nas takiej nieustającej wdzięczności. Słyszymy często, jak Jezus się stawia za apostołami, za ludem, a nawet za nami, pokazując wartość i siłę tej modlitwy. Wreszcie ten sam Jezus znowu w swojej spontaniczności, w pokorze, w uniżeniu i zaufaniu uczy, jak prosić Ojca, prosić prosto z serca. Powiedziałbym, że Jezus łamie wszelkie schematy, że jest bardzo kreatywny w tym. Zresztą łatwiej nam byłoby to zrozumieć, gdybyśmy popatrzyli, jak robili to Żydzi, jak oni to robili, a jak robił to On. Dlatego też uczy nas czego Jezus? Żeby ta nasza modlitwa, mówiłem już kiedyś, mieć swój sposób na modlitwę, żeby ona się też zmieniała, żeby to nie było tak, że przez całe życie jedno i to samo. Żebyśmy mieli odwagę co jakiś czas coś w tej naszej modlitwie, w tych różnych naszych modlitewkach, nazwie to tak, coś zmienić. Może coś nam się już znudziło. Może coś stało się rutyną. Może warto to odłożyć na jakiś czas, a wziąć coś innego, spróbować innej formy modlitwy. Idźmy dalej. Jezus modli się nieustannie. Ma swoją godzinę, ma swoje miejsce, ale ponadto wzywa obecności Pana Boga w konkretnych sytuacjach. Tak jak na przykład chrzest w Jordanie, wskrzeszenie Łazarza. Modlitwa Jezusa sięga znacznie głębiej. Jezus pozostaje z Ojcem w nieustannej relacji. I wracamy do tego, co mówiłem na początku. Piękno tej osobistej relacji pozostaje zakryte. Aby go doświadczyć, potrzebne jest takie głębokie wejście w tę relację, zanurzenie. I ta modlitwa dopiero przynosi pokój serca. Co może być pomocne w tej nieustannej modlitwie, w tym nieustannym trwaniu, w tym oddychaniu Panem Bogiem? Może być nam pomocna adoracja, czyli rozpoznanie siebie jako stworzenia przed Bogiem, stawanie w Bożej obecności przed tym, który jest w tajemnicy Eucharystii przed nami, uniżenie się przed Królem Chwały w adoracji. To doświadczenie adoracji, kiedy osiąga ten swój, powiedzmy, szczytowy cel, polega na stawaniu w Bożej obecności. To jest On, a to jestem ja. Cieszę się Jego obecnością, wpatruję się w Jego obecność i wtedy nawet nie trzeba już słów. Dalej, to mogą być akty strzeliste, krótkie wezwania, krótkie słowa, na przykład: Jezu, ufam Tobie, Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami. I wiele, wiele innych. Każdy z nas ma te swoje, bo przecież każdy z nas jest inny. I dlatego modlitwa każdego z nas w tych osobistych wezwaniach będzie nieco inna. To może być też modlitwa Jezusowa, inaczej tak zwana modlitwa serca, modlitwa prostoty, czyli dla nas to może jest bardziej szczególne jako tych, którzy mieszkamy, żyjemy albo jesteśmy w świątyni pod wezwaniem Najświętszego imienia Jezus. To powtarzanie imienia Jezus w sercu swoim, nie nadaremno, broń Boże, Jezus jako modlitwa myślna, najkrótsza. Ta modlitwa Jezusowa tak zwana jest wpisana mocno w tradycję prawosławną, ale to przecież nic nie zmienia. Jezusie, Synu Dawida, miej litość dla mnie grzesznika. Jezusie, Synu Dawida, zmiłuj się nade mną. I wiele, wiele innych powtarzanych często aktów strzelistych. Drogi bracie, już kończę. Droga siostro, już kończę. Gdyby Jezus stanął teraz naprzeciw Ciebie, a Ty mógłbyś Mu powiedzieć jedno zdanie, to co byś Mu powiedział? Proszę pomyśleć, nie mówić na głos. Podsumujmy, bracia i siostry. Przez mękę i zmartwychwstanie Chrystusa zyskaliśmy dostęp, pełny dostęp do Pana Boga. Nie raz do roku, jak to było w Starym Testamencie. Nie jest to droga jednokierunkowa, ale przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. W Chrystusie jestem godzien rozmawiać z Ojcem. Jestem godzien przebywać w świętym świętych. To On uczy mnie, jak odpowiadać na wezwanie Boga Ojca, pokazując jednocześnie bogactwo tej jedynej w swoim rodzaju osobistej więzi, jaką jest modlitwa. W Nim, w Jezusie, znajdujemy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Gdzie, kiedy, dlaczego i jak się modlić. I na koniec znalazłem gdzieś taką informację. Przeprowadzono badanie, gdzie zapytano uczestników, co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że zostało ci 6 miesięcy życia. Ankieta. Odpowiedzi. Najczęstszą odpowiedzią była: spędziłbym więcej czasu z bliskimi. Szczęście człowieka bierze się, bracia i siostry, z relacji z drugą osobą, ale jego pełnię tego szczęścia odnajdziemy tylko w osobistej relacji i więzi z Panem Bogiem. I pytanie, czy naprawdę musi grozić śmierć, żebyśmy zaczęli realizować to w swoim życiu? Może nie. Dlatego zachęcam dziś do szczególnie bliskiej rozmowy z Jezusem. Na tyle dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Nie było tak długo. Zapraszam na ostatnie spotkanie, w kolejną sobotę przed Niedzielą Palmową. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.